Hvala Bogu.
Hvala Bogu našem.
Ja zacząłem tak. Przeczytałem dzisiaj do Hebrajczyków 1310 stron o posłuszeństwie wobec zwierzchności. Jest słowo od 7 wersetu. Pamiętajcie na wodzu waszych, którzy mam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy oni zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowo. Przeczytałem ten fragment, który jest 10 werset. Tak mnie zaciekawiło to, że mamy ołtarz, którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Wtedy tak do tego, do myśli, do serca przychodzi właśnie rzecz, jaki ja mam ołtarz. Wiem, jak wyglądają różnego rodzaju ołtarze. Zacząłem właśnie szukać w Biblii. Pierwszy ołtarz jest zbudowany w 8:20 w Księdze Mojżeszowej. Potem jest drugi ołtarz, też zbudowany, trzeci, jak już i Abraham budował, i też i czwarty. Tam przy tym ołtarzu taką ważną rzecz słyszał Abraham, do którego Bóg powiedział: ja mnie starczą twoją. I sobie myślę tak, przy tym ołtarzu między Betel a Asi, czy jakoś tam się to było, on tam właśnie usłyszał tak wspaniałe słowa. Co to jest właśnie i ta tarcza, co to jest ten ołtarz, sobie pomyślałem. Zapisałem takie słowo sobie, czyli jak wygląda mój ołtarz, skoro ja mam ten ołtarz. Bo pisze wyraźnie, że mamy ołtarz, mamy wspólny ołtarz, który jest. I on jest właśnie do jakiegoś celu przeznaczony. Czy jest, jak wygląda mój ołtarz? Co się powinno na nim znaleźć? Wtedy się przypominają słowa Jezusa Chrystusa. Jeśli coś idziesz, chcesz złożyć jako dar swój na ołtarzu i nie jesteś pojednany z sąsiadem, z bratem, z kimkolwiek, no, kto ci coś przeszkadza, to zostaw swój dar, nie składaj go na ołtarz, ale żeby właśnie wrócić z powrotem, pojednać się z bratem swoim i dopiero wtedy idź, złóż dar swój na ołtarzu. Czyli znowu jest kolejny ołtarz i my mamy ten ołtarz. Nasza pamiątka Wieczerzy Pańskiej, co w zeszłym tygodniu była też, jest pewnego rodzaju do tego, że jest ten dar na ołtarzu. Jest ten dar pamiątki, pamiętania o tym, że Jezus Chrystus cierpiał za moje grzechy, za grzechy całego świata i wszystkich nas. I wybawił nas to i zgładzone grzechy moje, zgładzone grzechy nasze, które były ciężarem dla Jezusa Chrystusa wielkim, i przeżywał to bardzo mocno. Ja myślę, że jak czytałem treny, to myślę, że tam, że aż tak przeżywał to Pan Jezus, że jakby mu wydawało się, że on to zrobił, że on to tak wziął na siebie, tak w całej pełni to wziął, że ja coś złego zrobiłem, a on to później poniósł na krzyż i mi przebaczył. I to jest właśnie jakiś rodzaj ołtarza, który mi się przypomina. I czytałem właśnie i o Abrahamie, o tych rzeczach, które doświadczał z Bogiem, jak właśnie szedł nawet Izaaka przy piątym ołtarzu złożyć na ofiarę, to też tam można dopatrywać się różnych rzeczy i widzieć właśnie wspaniałość Jezusa Chrystusa. 3 dni szedł. To też się przypomina, że właśnie 3 dni Jezus był. Właśnie jest to takie właśnie widzenie Jezusa Chrystusa w historii. I w każdej z tych historii widzimy jakiś pewien rodzaj ołtarza i pewien rodzaj właśnie dokonywania tych rzeczy, które były w Chrystusie. I ja taki rodzaj, tak rano, bo tak zastanawiałem się jeszcze, co ja mogę na temat tego ołtarza powiedzieć. Tak, wiemy, że różnego rodzaju ołtarze są i tam składają i ofiary, które nie są teraz już do niczego potrzebne Bogu i że w trenach też to wyczytałem, to przeczytam teraz tak, że 2:7 treny. Pan wzgardził swoim ołtarzem, obrzydził sobie swoją świątynię, wydał w ręce wroga mury jej zabudowań, przyczeli przybytku Pana jak w dniu świątecznym, a Pan postanowił rozwalić mur córki syjońskiej. I to jest właśnie napisane, że Pan zgardził tym wszystkim, bo ten ołtarz nie był przeznaczony do prawdziwych celów, do rzeczy, które rzeczywiście Bóg chciał powiedzieć i później mówi, że Zapadły się w ziemię jej bramy, zniszczył i połamał jej zawory. Jej król i książęta są pogan, pozbawieni zakonu. Czyli nawet zabrał właśnie to Bóg, co już wcześniej było dane, ażeby właśnie nie było takiej korzyści, jak człowiek sobie życzy, tylko taka korzyść, jaką chce dać Bóg. Czyli błogosławieństwo na przykład dla Abrahama było bardzo wielką rzeczą i przy ołtarzu, i on zapamiętywał to wszystko i nie wahał się też i swojego syna Izaaka oddać. Powiedział, że jest cel zacniejszy i Bóg może, jak to jest wspomniane w Abrahamie, zbudzić z kamieni z dzieci, co mówił Jan czy Jan Chrzciciel. Także jest pewien ołtarz tutaj, o którym chciałem wspomnieć. Tak, aha, to, no może dobrze. Księdze Jozuego. To jest 259 strona, 22 werset i 22. To 21. Wtedy opowiedzieli synowie Rubena, synowie Gada, połowa plemienia Manasesa nad tysiącami izraelskimi mówiąc. Chodziło o ziemię, której posiadali. Bóg nad bogami, Pan Bóg nad bogami. Pan on wie, a Izrael niech się dowie. Jeżeli się to stało przez bunt, czy przez wiarołomstwo Pana, to niech nas dziś nie oszczędza. Jeżeli zbudowaliśmy sobie ołtarz, aby odwrócić się od Pana, jeżeli uczyniliśmy to, aby składać na nim ofiary całopalne i ofiary z pokarmów i ofiary pojednania, to niech Pan sam to pomści. Czy nie uczyniliśmy raczej tego z troski o to, że kiedyś w przyszłości będą mówić wasi synowie do naszych synów, co was obchodzi Pan Bóg Izraela? Wszak Pan uczynił Jordan granicą pomiędzy nami, a wami, synami Rubena, synami Gada i nie macie żadnej społeczności z Panem, a tak synowie wasi odstręczą naszych synów od bojaźni przed Panem. Więc pomyśleliśmy sobie, zbudujmy sobie ołtarz, lecz nie do składania ofiar całopalnych i zwykłych, ale aby był świadkiem między nami, a pomiędzy wami, między potomkami naszymi po nas, że chcemy przy nim oddawać cześć Panu przez nasze ofiary całopalne, przez nasze ofiary zwykłe i przez nasze ofiary pojednania, aby kiedyś w przyszłości nie mówili wasi synowie do naszych synów, nie macie żadnej społeczności z Panem. Jest tu właśnie wcześniej opisane, że to jest 10 werset też, 22, to synowie Rubena, właśnie synowie Gada i połowa plemienia Manasesa przybyli do nadjordańskiej ziemi, w ziemi kananejskiej, okręgi nadjordańskiej i tam zbudowali ołtarz nad Jordanem i ołtarz był z wyglądu oka zapy. I to się nie spodobało właśnie synom izraelskim i dowiedzieli się właśnie o rzeczy, że ten ołtarz jest za wspaniały, za piękny. Wiemy, że tam Bóg pouczał z kamienia nieociosanego, że to tak ma wyglądać i jak wy macie to wykonać. A oni zrobili właśnie pewnego rodzaju ołtarz i nie wiedzieli właśnie, znaczy wiedzieli w jakim celu, w tym celu właśnie co przeczytałem, bo oni sobie wtedy tutaj, ale aby był świadkiem między nami a wami, czyli między tymi potomstwami i na potomstwo, że chcemy przy nim oddawać cześć Panu przez nasze ofiary całopalne. Czyli oddawanie czci Bogu to jest twoim ołtarzem. Wtedy sobie tak pomyślałem, że Bóg chce, ażeby właśnie cześć mu oddawać. Czyli oddają mu czci, cześć ci, którzy są prawdziwie odnowieni prawdziwego serca i należą do Pana. Oni myśleli, że jest właśnie tutaj wiarołomstwo jakieś wykonane, że 17 werset mówi, czy nie dosyć nam grzechu z Peor, którego jeszcze się do dnia dzisiejszego nie oczyściliśmy. Tam był pewien człowiek, który wziął rzeczy, schował ten skarby, złupił i on jako jeden. Wtedy też tak sobie zapisałem, że jeden może uczynić wiele zła dla wielu. I to był ten Achan, który właśnie jest opisany w Księdze Jozuego 7:1-26, który wziął z łupu, chociaż Pan powiedział, żeby nie brać. Ale zauważmy, że jeżeli jeden człowiek właśnie był nieczysty w tym całym obozie izraelskim, to właśnie cały obóz wtedy cierpiał. I tak samo właśnie uczy Jezus Chrystus. Jeżeli jeden pomiędzy wami coś kogoś boli, to i wszyscy będziemy powoli będziemy po prostu w to cierpienie wchodzić. I nagle będziemy zauważać, że nie ma tych rzeczy, które są w Słowie Bożym i one są dla nas pożyteczne. I tak samo właśnie Achan to błogosławieństwo Boże odebrał dla całego zboru i obozu. Jeden mąż też może uczynić wiele dobra dla wielu. No i tu mamy już wielu mężów, którzy uczynili, jak Gedeon, jak Samson, jak Jezus Chrystus przede wszystkim, który właśnie jeden potrafił wziąć wszystko na siebie i dokonać właśnie zbawienia w zasadzie każdego człowieka. Nie ma takiego, który by nie mógł skorzystać ze zbawienia. Wystarczy właśnie przyjść do Pana i powiedzieć właśnie rzeczy. I takie te wspaniałe rzeczy tutaj, jak wyczytane, spodobały się moim myślom, moim sercu. Bóg nad bogami. Pan. Bóg nad bogami. Pan. On wie. A Izrael się dowie. I właśnie wspaniała rzecz, że oni tak to wzięli, że ten ołtarz wybudowali i pomimo tego, że się w czyichś oczach był jakąś wielką okazałością i spodziewali się grzechu, to jednak ich serce było czyste, bo chcieli właśnie pamiętać o Panu, chcieli czcić Boga i oddawać Mu cześć właśnie. Przez to wybudowali ołtarz, ażeby i synowie, i potomstwo nie zapomniało o tym, po co Bóg właśnie to wszystko stworzył. Także wiemy właśnie, że cokolwiek by złożyli na tym ołtarzu, to właśnie będzie dar uświęcony przez ten ołtarz, bo ołtarz jest właśnie ku czci Pana. Jak o tym właśnie czytałem też, to przypomniał mi się wtedy Dawid, który walczył z Goliatem. Tak może na pewno znamy całą historię, wiemy, jak to wszystko się odbywało, ale jak czytamy, to tak przez Jezusa Chrystusa, przez to, że mamy pewną rzecz, którą On nam daje, to można zauważyć, że tutaj Dawid był prawdziwego serca Chrystusowego. Ja to czytałem i tak jest 17, 314 strona. Jak właśnie wysyła ojciec Dawida do braci swoich, którzy już są na walce i 40 dni występują wojska zbrojne z jednej i z drugiej strony, to jest dość długo. Półtora miesiąca wystają i rano, codziennie rano zamiast do boju, to wychodzi ten Filistyńczyk wielki i on właśnie z tymi swoimi włóczniami, z tymi łuskami na całym ciele, on będzie tutaj po prostu, jak to mówi Dawid, lżył Izraela, lżył Boga, szeregi Boga żywego, czyli wszystkich tych, co stoją. I wyobrażamy sobie taką sytuację, 40 dni tak męczą się i nie ma takiego, który właśnie jak Dawid, takiego serca Jezusa Chrystusa jest. Bo Dawid był najmłodszy, a starsi bracia już wyruszyli wcześniej. I ojciec mówi tak do niego, wydaje mu pewien rozkaz, pewien nakaz. Tak masz iść zrobić, synu, czyli tutaj otrzymujesz teraz pszenicę, prażone ziarno, 10 chlebów i tam jeszcze sery, są 10 kawałków sera i to trzeba zanieść do twoich braci, zapytać się i dowiedzieć się, co oni tam, jak się mają w tych szeregach. No stoją, nic nie robią, nie? Można by powiedzieć, ale oni mają też pewne zadanie, które jeden z braci tam jest opisany i też wykonał. A co robi właśnie, co mi się podoba, historia cała Dawida, jak on właśnie z tym wszystkim jest. Bo tak, on ma trzodę i musi tą trzodę zadbać. Tu jest znowu, już znowu pokazane wszystko na ten teraźniejszy kościół, na te kościoły, na zbory, które istnieją i ten kościół jakiejś sprawie trzeba powierzyć. Wtedy tak, 20 werset mówi tak. Wstał wtedy Dawid wcześniej rano i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki, czyli spakował to do torebek, do tych wszystkich i wyruszył, jak mu nakazał Isak. Czyli jest nakaz od Ojca. I popatrzmy, że właśnie Jezus Chrystus to samo uczynił. Zabiera pewien pokarm z nieba i idzie podzielić się nim z nami. I tak robi samo Dawid właśnie. I to wszystko jest tu pokazane, jak czyni Jezus Chrystus, bo Dawid też tak czynił wokół serca Chrystusowego. On był właśnie bardzo bliski Bogu i podobało i Jego Słowo mieszkało w nim i wypełniało pracę. On zabiera pokarm z nieba, staje się tym pokarmem, Jezus Chrystus, i podobnie tutaj właśnie Dawid wierzy księdze Samuela. Ale co robi jeszcze? Jeszcze poleca, to powierza swoją trzodę stróżowi, czyli nie zostawia trzody na pastwę losu, niech sobie się tam pasą, tylko jest polecenie i on wie, że trzeba o to wszystko zadbać. Jezus Chrystus też właśnie zadbał o swoją trzodę już wcześniej. Tu mi się tak na myśl przypomniało, nasunęło, że Dawid wygrał jeszcze zanim zaczął walczyć. Tak jak Jezus Chrystus. On wiedział, po co przyszedł i wiedział, że już wygrał. Bo wiedział, że on nie da diabłu poznać jego zamiarów. Diabeł myślał, że go zniszczy. Okazało się, że dał zwycięstwo i został ograbiony i niedługo zostanie też pokonany całkowicie, wraz z nim śmierć i wszystko, co Bóg wrzuci do jeziora ognia i siarki. Wtedy wstaje wcześniej. Spodobało mi się to słowo, że wcześniej wstaje i dba o swoją trzodę. Tak i każdy z nas jest kapłanem Boga, jest żywym kamieniem w świątyni Jego i rano należy wcześniej wstać i powierzyć Mu swoją trzodę. Trzodę, którą my jesteśmy, bo myśmy owcami Jego i trzodą pastwi z Jego. I on to właśnie robi. To mi się bardzo spodobało, że on zanim wyruszy na wojnę, zanim wyruszy na bój z pewnym wrogiem, którego jeszcze nawet nie wiedział i nie znał jego Goliata, dopiero to wszystko zaczyna poznać, on powierza swoją trzodę. I my też rano powinniśmy swój zbór, swój kościół, swoje dzieci, rodzinę swoje powierzać wcześniej Panu, stróżowi naszemu, stróżowi, który daje nam aniołów, który opiekuje się nami i też właśnie wtedy Pan stróżuje nad nami wszystkimi. Wiele razy pytam się w drzwiach Mateusza, jak go do szkoły już wychodź, bo jego trzeba rzeczywiście wygonić, bo by nie wyszedł, jego zawsze jest czas. To właśnie wypytam, a modlitwa była, albo coś, nie, bo tu rano, to on albo była, albo nie była. To jest, ale często jest tak, że ten, no to błogosławić w imię Pańskie, polecić. Mówię, to jeszcze po drodze powiedz. Coś tam, żeby Twoja droga była błogosławiona, bo nie to, że zapomniałeś. To jest po prostu lenistwo i powierzanie właśnie spraw, naszych spraw Bogu. To jest bardzo ważną rzeczą, nawet wstawać wcześniej rano i powierzać swoją trzodę stróżowi. Każdy z nas ma właśnie trzodę. Ja jestem Waszą trzodą, Wy moją trzodą. Każdy z nas jest właśnie tym kapłanem, tym stróżem naszej trzody. My właśnie uczymy się, co wcześniej zrobić, żeby później wygrać z wrogiem i złupić go. Wtedy właśnie dzieje się rzecz taka, że przybywa do obozowiska i wojsko wychodzi z krzyku bojowego i znowu jest ten okrzyk, nie? I wychodzi oczywiście, a Dawid też co robi? Ma torby, ma te juki tak zwane, pakunki i te wszystkie pokarmy. I sobie myślę tak, i też zadbał o to, bo co zrobił? Dał temu gościowi, tutaj pisze 22, oddał je w ręce stróża juków. Czyli jest pewien żołnierz tam, pewien człowiek, stróżem jest sprzętu żołnierskiego. On opiekuje się tym wszystkim. Nie ma czegoś takiego, żeby po prostu jest wszystko w magazynie broni i on to wydaje i jeszcze opiekuje się wszystkimi tam właśnie nawet tymi pokarmami, tego żołnierza to, tego tamto, nie żeby każdy zjadł tam innemu, tylko to też jest przekazanie pewnych rzeczy i to też Jezus Chrystus tak zadbał o to wszystko, ażeby ten pokarm, który On przyniósł dla nas na ziemię, nie był bezcelowy. Ten pokarm, który Jezus Chrystus zostawił, też nas karmi dusze nasze, też nas leczy, chroni, zostawił nam słowo, powierzył to wszystko i wiemy, że mamy przystęp do Boga i kto, jak mówi Słowo Boże, że kto nie ma serca, jak to było? Jeśli mamy czyste serce, możemy śmiało stanąć przed Bogiem, tak? Coś tak znajdziemy. I to właśnie jest ta opieka, że też te nie jest zostawione ten pokarm, nie przyniósł i nie zaopiekował się tym, tylko też jest w rękach stróża. Jak Jezus Chrystus też dał stróża i teraz wstawia się za nami i Bóg jest stróżem naszym i toruje nam drogę. Do Abrahama powiedział tam przy tym, już mówiłem, ja jest tarczą Twoją. To mi się spodobało przy tym ołtarzu, ja jest tarczą Twoją. I szukam raz, dwa, oczywiście, co to jest tarcza. Tarcza to jest wiara. Tarcza to jest wiara, czyli Jam jest Twoją wiarą. Jam jest wiarą Twoją. I chociażbyś Ty zaniedbał, czy zaniechał przy tych składaniach połówek, czy cochkolwiek, to tylko ja przyszedłem. Ja dochowam tej wierności. Ja jestem Twoja wiara. Jestem do końca Bogiem, który umiłowałem Cię i do końca będę pilnował Twojej drogi. Będę wiedział, bo wiem, że Ty chcesz polegać na mnie. Nieraz z powodu Twojego ciała słabego, jak w Psalmie 35 czytałem, potykałem się. Nieraz się potykałem, ale nieraz się potykałeś, ale ja jestem Twoją wiarą, Twoją tarczą. I to mi się też spodobało, że jak tutaj właśnie Dawid to, o to wszystko zadbał, to idzie właśnie z pewnym niezrozumieniem. Ale jakże właśnie wiemy, jakie wspaniałe słowo on tam później mówi, że on się dziwi. Stoją wszyscy i tam ten lży szereg Boga żywego i czyli zadbać o słowo. Wystarczyło zadbać o słowo. Co się stanie? On musi się teraz dopytać. I oczywiście wypowiedział te słowa, które mówi, że odezwał się do wojowników, którzy przy nim stali. Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego. A jego brat, ten najstarszy, ten Eliab, który też to zadanie wykonał w jakiś sposób, jakiś tak rozmawiał, widział, że on rozmawia z tymi wojownikami, to unosi się gniewem na Dawida. To ileż razy też właśnie można to przerzucić i nieraz na zbory, na kościoły. Ileż razy niepotrzebnie bracia między sobą wojny toczą. Ileż razy to wszystko właśnie się odbywa i teraz w kościele. Czy jeden brat przeciwko drugiemu nastaje, czy jest, Chrystus mówił o tym, że Paweł też wspominał i Piotr, że pomiędzy was wyjdą wilki i będą nie będą głosić tak jak trzeba. Ileż to raz niepotrzebnych wiele rzeczy jest i dzieje się. I tak samo tutaj brat. Ale Dawid nie potępia tego wszystkiego, tylko mówi tak, przecież ja wykonałem pewien rozkaz. Od taty dostałem. Przyszedłem tutaj z pokarmem dla ciebie, z pokarmem i ten pokarm jest tam złożony. Można to spróbować. Chociaż on tu powiedział, że po co tu właściwie przyszedłeś i po co powierzyłeś tych kilka owiec. Czyli, tak jak mówiłem właśnie wcześniej, że on zadbał o te owce. On powierzył te owce na puszczy tam, gdzie was. I chociaż on tu brat do niego powiedział, że jest zuchwały i że jest złego swojego serca, przyszedłeś tu, by się tylko przyglądać, czyli nic nie chcesz tu takkolwiek zrobić, a jeszcze jakieś słowa wyniosłe, które mówisz, chciałbyś coś dokonać. Ale Dawid wiemy, że przecież to było tylko słowo, powiedział do niego i powiedział, że cóż więc takiego uczyniłem, nic nie uczyniłem, co by miało być złego w tym słowie. Odwrócił się do innego, pisze 30 werset, i rozmawiał o tym samym. Czyli nie zmienia tematu, jest dalej wróg, którego należy pokonać, który lży w szeregi Boga żywego. I jaką słyszy odpowiedź, taką jak poprzednio, że król obiecał pewne rzeczy dla każdego, kto pokona Goliata. I tutaj jak spojrzymy później, to jeszcze... Tak, rozgłoszono wtedy słowa Dawida, czyli tak jakby właśnie Ewangelia rozrasta się. Dawid mówi do króla, niech nie upada nie upadajcie na sercu, nie upadajcie, niech się nie dzieje w sercach waszych nic złego. Jest wyjście z sytuacji, ja będę walczył, ja pójdę do tego wroga i ja go pokonam. Ja go pokonam, no w zasadzie jak mówiłem, zwyciężył jeszcze przed walką. Jak kiedyś było wspomniane, że Izrael powinien się cieszyć już po tamtej stronie morza, a nie dopiero za Morzem Czerwonym, jak przeszli, bo już powinna radość być wcześniej, bo Bóg o nas się troszczy i ja twoją wiarą jestem twoją tarczą. I on właśnie widzi, ale co robi Saul? Saul, król, zachowuje się jak wróg. Jak obecny wróg na przykład też jest i Saul podobnie się zachowuje. Nie możesz być, jesteś za młody. Czyli nie nadajesz się do głoszenia Ewangelii w obecnym czasie. Nie nadajesz się. Po co tobie jeszcze Biblię czytać, jak ty jesteś młody? Całe życie przed tobą, jak będziesz stary, takie słyszę teksty też, jak będę stary, to sobie siadnę, poczytam, wtedy będę miał czas. To są te same słowa, które Saul mówi do Dawida. Ty nie dasz rady wygrać. Tamten gość to jest wojownikiem od młodości swojej, a ty jesteś młodziutki, nie dasz rady. Dawid mu wskazuje na to, że Bóg mu pomagał i nawet lwa i niedźwiedzia porywał. Nikt by się nie porwał. Podejrzewam, że nawet Goliat by nie poszedł na lwa ani na niedźwiedzia. Bo tam trzeba było sprytu, innych rodzajów mięśni. Mi się przypomniał ala Tomek Ogrodnik. Takie, wiesz, żyłki aż takie, że wszędzie się chwyci. Czy ci, co się tak po skałkach spinają, to oni mają taki rodzaj właśnie mięśni, że wszędzie gdzieś tam jedną dziurkę zobaczy, to już się potrafi podciągnąć, już uratować. I taki, myślę, Dawid też był po prostu takiego muskularnego ciała, że sprytnie, ani ten niedźwiedź, ani ten lew go nie tarmosili, nie potargali, ale właśnie Pan był z nim. No to Dawid wiedział, że bez Pana też by był niczym, gdyby nie ten właśnie Pan, który pomagał mu zwalczyć tego zwierza. On jemu dziękował, od niego miał te pieśni na usta i te wszystkie psalmy wspaniałe, które możemy czytać i śpiewać. I wtedy ja biegłem za nim, wyrywałem z paszczy,
rzucał się, tak jak Jezus Chrystus postępował cały czas. Gdzie było potrzeba, to tam był i karmił wszystkich, którzy potrzebowali jedzenia, i karmił słowem, i wyrywał właśnie od lwów, od ryczących lwów, czyli nie kłóćcie się o słowa, mówił do braci, ja nie przyszedłem tu was nic waszym majątkiem dzielić, to jest już inna rzecz. Czy tam ratował właśnie Piotra, który gorzko zapłakał, bo zrobił rzeczy, których nawet nie myślał, że ciało go aż do tego przymusi. I tutaj właśnie on wypełnia pewne rzeczy, a Saul, jak wspominałem, zachowuje się podobnie jak wróg. Jeszcze mu rynsztunek daje swój. I tak sobie myślę, tak, no to właśnie to odzienie jest takie, które miał. Próbował mu dać miecz, a pisze później właśnie 30 werset, że Dawid zwyciężył, choć nie miał miecza. Czyli wygrał, tak jak Jezus Chrystus też mówił, mam, że tam w pewnym momencie przynieście, teraz miecz jest potrzebny, ale jak już był miecz w walce, odciął mu ucho Piotr słudze pewnemu, no to Jezus mówi, schowaj pewnie miecz do pochwy, bo kto mieczem boi, od miecza ginie. Jezus Chrystus zwyciężył też bez miecza i pokonał tego, który myślał, że go rozszarpał, zniszczył. To Jezus Chrystus jednak właśnie pokazał. I tu Dawid właśnie też pokazuje, że on ma serce Chrystusowe, że całkowicie należy do Boga. Takie rzeczy nie są mi potrzebne. To są rzeczy, które w obecnym świecie są i wiemy, że to jest przytłoczenie, to jest, że na przykład nadarmo moja nauka, że pewnie mam teraz drzwi zamknięte i tak dalej, i tak dalej. Diabeł teraz też narzuca takie przytłoczenie i też mówi, masz to nosić, ty jesteś jeszcze albo za grzeczny, albo tak się czujesz, albo i są pewne rzeczy, które możemy nosić i stwierdzać, że my nie dajemy rady. Ale Dawid dopiero jak zrzucił tą zbroję, to dopiero poczuł, że jest właśnie prawdziwie na dobrym miejscu i tam jest w tym miejscu, gdzie go Bóg postawił. Czyli on czci Boga, on oddaje mu jako siebie, jako dar właśnie i on będzie, teraz Bóg go będzie całkowicie wykorzystywał. I Dawid zdjął z siebie właśnie wszystko, bo mówi, że w tym rysunku nie dam rady nawet chodzić. I tak samo my winniśmy, cokolwiek by nam przeszkadzało w życiu naszym, usunąć z serca, usunąć z myśli, oddać Jezusowi Chrystusowi i oczekiwać właśnie tego, że będziemy cały czas mu wiernie służyć i dokonamy właśnie zwycięstwa jeszcze zanim podejmiemy walkę, bo Bóg też przygotował wszystko w Jezusie Chrystusie dla nas, całe zwycięstwo. I to mi się właśnie spodobało, że jest, jak wiemy, właśnie tutaj później Dawid wyszedł i Dawid... A no to jest już... Dobra. I tutaj właśnie ta historia wskazuje na to, że Dawid w sercu miał jakiś pewien rodzaj ołtarza, jakiś pewien rodzaj oddawania czci Bogu za każdą służbę, na jaką Bóg postawił. Dawid zatroszczył się o wszystko i tak jak właśnie Jezus Chrystus później też zatroszczył się o wszystko. I przywdział nas właśnie w całą zbroję, o której wiele razy czytaliśmy, ale ta chrześcijańska zbroja w liście Pawła do Efezjan, 6 rozdział, 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu w potężnej mocy Jego. Czyli moim ołtarzem jest umacnianie się w Panu, w Jego potężnej mocy. Bo bez tego nie będę w stanie mógł podjąć walki, nie będę umiał wziąć zbroi, którą Jezus Chrystus mnie obdarzy. Podobna rzecz była właśnie, tutaj czytałem, gdy tutaj moc wiary jest. Jezus powiadał już, że miejcie wiarę Boga. To same słowa, co mówił Dawid tutaj. Niech serce wasze się nie upada. Miejcie wiarę Boga. Z powodu jednego człowieka nie będzie tutaj nikt nam żył. My mamy wiarę Boga i możemy powiedzieć górze, żeby zniosła się w morze. Zastanowiłem się wtedy tak, ktokolwiek by rzekł tej górze, której górze? Szukał, nie? To była Góra Oliwna. Góra Oliwna, tam właśnie, gdzie Jezus Chrystus modlił się w ogrodzie Getsemany, tam, gdzie został pojmany. Niektórzy, którzy służą przybytkowi, jeszcze być może na tej górze są. Pomyślałem wtedy, czy ta Góra Oliwna jest przeszkodą? Że ona mogłaby, że mam jej powiedzieć, żeby się wzniosła i uniosła i w morze rzuciła? Czy ta góra nie sprawia, pamiętamy, że senność uczniów, taka beztroska, tu módlcie się mówi, a tutaj Jezus Chrystus przychodzi kilka razy i oni śpią. Czyli ta góra powoduje to, że senność sprawia. Czyli jeśli nie masz wiary Boga, to jest Chrystus mówi właśnie, miej wiarę Boga i mówi, znieść, ta góra ci jest niepotrzebna. Ty nie potrzebujesz tej góry. Ty potrzebujesz oddawać Bogu cześć, jak tu czytam, i umacniać się w Panu. Cały czas szukać właśnie tej łaski, którą On zasiał do twojego serca. Czyli potrzebujesz, aby się modlić, jak tutaj pisze, a gdy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. Czyli potrzebujesz tego, aby odpuszczać. Być może jak będziesz się znajdował na tej górze oliwnej, to będziesz śpiący i nie będziesz mógł zasiać. Nie będziesz mógł, jak Jezus Chrystus mówił, żeby siać. Przypomniał mi się teraz ten chłopiec, który z ojcem codziennie wieczorem się modlił i ten tata nie był biedny, ale codziennie modlił się o to, ażeby Bóg pomagał ubogim. Pamiętacie tę historię? Może to w kalendarzyku. No. I to w tym. To dawno musiał być. I mówi, że pewnego dnia syn mówi, że chciałbym mieć tata twoje pieniądze. A tak, a co byś z nimi zrobił? No spełniłbym prośbę twoją. Twoje modlitwy by się spełniły. Bo bym rozdał to ubogim. Nie? No i wtedy ojciec zaczął właśnie inaczej mieć. Był taki fragmencik na pewno. No, chyba w kalendarzu gdzieś. I on właśnie stawał przed Bogiem, modlił się, ale nie umacniał się w Panu. On nie umiał właśnie stworzyć pewnego rodzaju ołtarza, z którego mógł jeść i nie służyć przybytkowi, tylko właśnie służyć tym ubogim, których Bóg postawił jako świątynię, która też potrzebuje nakarmienia, czyli głodny twój, nakarm go, jak nie ma ubioru, ubierz go, jak nawet wróg jest, też nawet rozżarzone węgle ześlina i w głowę, niech wie, że ty się na niego nie dąsasz, nie gniewasz, bo teraz jest właśnie sprawa duchowa, nie sprawa ciała, który tam atakował właśnie ich włócznią wielką, a tutaj właśnie i on nikt nie wskórał. Dlatego też właśnie, po to są właśnie wspomniane te słowa, że nieraz warto się pozbyć właśnie tej góry i rzucić ją w morze, ażeby wszystko, cokolwiek czynili i prosili, to otrzymacie, wierzcie w to. I tutaj właśnie powiedział, mówi Boże Słowo, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli postać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierznościami, władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, tu też jest. A gdy stoicie, stójcie tedy. Czyli znowu obudź się i powstań z martwych, mi się tu ta pieśń przypomina. Obudź się i powstań z martwych. Stójcie wtedy i opasawszy biodra swoje prawdą. To jest przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Czyli co mam wziąć jako zbroję? Nie mam pancerzy nosić, tak jak właśnie Dawida urali. Tylko mam nosić tak. No, też było. Ja już nie wiem. Mam znosić tak, prawdę, mam ubrać się w sprawiedliwość, mam być gotowy do zwiastowania Ewangelii pokoju, pomimo tego, że wydaje mi się nieraz, że drzwi zamknięte są, to jednak moje serce nie upada, bo ja mam umacniać się w Panu. Czyli, jak mówię, tak, do zwiastowania Ewangelii pokoju. I przede wszystkim weźcie tarczę wiary, czyli to, tak jak mówiłem, tarcza jest wiarą. Czyli Jan jest twoją tarczą, to Bóg mówi, Jan jest twoją wiarą. I wtedy będziemy mogli właśnie zgasić ogniste. Jest jeszcze właśnie ten miecz, ale to nie jest taki miecz, jak mówimy właśnie ten, bo mieczem jest właśnie Słowo Boże. I ten miecz, on jest mieczem ducha. Weźcie też przyłbicę zbawienia, czyli wiemy, że przyłbica osłania twarz. I miecz ducha, czyli nie mój miecz. Nie ten miecz, który by mi dał Pan Jezus, którym mógłbym obciąć słudze ucho, czy tam brata dotknąć, czy nie dotknąć, czy coś odciąć i pomyśleć, że właśnie niepotrzebne mi twoje oko wyłupać i tak dalej, tylko właśnie to jest miecz ducha i tym mieczem ducha jest właśnie Słowo Boże, które dzisiaj czytamy i wtedy będziemy mogli w każdej modlitwie i prośbie zanosić, w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganie za wszystkich świętych. A wtedy poznamy właśnie, kto jest biedny i jak należy właśnie wyciągnąć pieniążki i dać temu biednemu i wspomóc właśnie go tym pokarmem, którym nas Bóg też obdarzył. Bo właśnie, jak Jezus tutaj też czytałem w tym tygodniu, kto nie sieje ze mną, to rozprasza. rozprasza. Czyli te plewy będą rozproszone, a my nie mamy rozpraszać. I później patrzyłem właśnie, co za słowo jest rozprasza. Ono jest też w 35 psalmie. Niech opłyną się wstydem hańbą ci, którzy nastają na życie moje, niech cofną się i zawstydzą ci, którzy myślą o mojej zgubie, tak mogą o nas myśleć. Niech będą jak plewa na wietrze i anioł pański niech ich rozproszy. Czyli ten, który dostaje rozkaz od Boga, nie od nas, nie my mamy rozpraszać, my mamy łączyć. O, jeszcze rozpraszać znaczy, patrzyłem, rozsypać. Chcę myśleć tak, a wielu chrześcijan jest rozsypany. Nieraz właśnie wewnętrznie. Nieraz myślę tak. To i ja też właśnie nieraz takie dni mam, że można by było tylko usiąść i czekać, co Bóg zrobi dalej, bo jeszcze nie ten moment. Ale później idziemy spokojnie spać, modlimy się, kładziemy się ze Słowem Bożym, wstajemy rano, a tu jakaś wesoła pieśń na ustach jest. No i te pieśni z tygodnia to śpiewamy właśnie, ja tutaj myślę, bo ja to tak właśnie jeszcze w poniedziałek i we wtorek to przytul mnie, to bym mógł jeszcze zaśpiewać, ale później już weszły inne właśnie, że nam miłość Jezusa cudowna jest. I to jest właśnie dla mnie cudowne, że prowadzi mnie taką samą drogą jak brata Dawida, jak tych wszystkich, jak Abrahama i wypełnia swoje słowo we mnie i w nas i dzielimy się właśnie tymi rzeczami, aby właśnie Bóg wykonywał pewnej pracy, a my będziemy właśnie czuwać w modlitwie i prośbie o każdym czasie i będziemy błagać też właśnie za wszystkich świętych. I tak jak Paweł mówił, żeby za niego się wtedy modlić, bo cierpiał w więzieniu. Ale umocniony w Panu miał potężną radość i potężną jego moc, bo był w wielkiej słabości ciała. Amen.
Amen. Dziękuję Bogu.